Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej, trzeciej już edycji naszej Szkoły Bractwa Świętego Jana Pawła II. Pozwolę sobie rozpocząć od kilku takich ogólnych słów prowadzenia. Wszyscy wiemy, czym jest Bractwo, wszyscy wiemy, jak ono się zrodziło. Kolejne dzieło ojca dyrektora, które ma na celu zagospodarowanie pamięci o świętym Janie Pawle II. Zagospodarowanie pamięci, która jest niezwykle konieczna, niezwykle ważna w dobie współczesnej, ponieważ doświadczamy wciąż ogromnego chaosu, zarówno pojęć, doświadczamy kryzysu prawdy, doświadczamy jakiejś niemocy, przełamania wielu spraw i podążania drogą ku realizacji dobra wspólnego w naszej ojczyźnie, ale także, ośmielę się powiedzieć, niejednokrotnie w sprawach Kościoła. A wszystko to dlatego, że właśnie brakuje nam niejednokrotnie jakiegoś słowa przewodnictwa, słowa, które będzie ukierunkowywało nas na rzeczywistość współczesną. Rok po śmierci Jana Pawła II w takim czasopiśmie, półroczniku Teologia Polityczna zatytułowanym Pierwszy rok bez królewia ukazał się artykuł, w którym redaktorzy naczelni tego czasopisma zwracali uwagę, że największa, najbardziej kompetentna biografia Jana Pawła II powstała w Stanach Zjednoczonych. Napisał ją George Weigel. Największa książka o myśli filozoficznej Karola Wojtyły Jana Pawła II powstała we Włoszech. Napisał ją Rocco Buttiglione. Najlepsza praca na temat teologii Jana Pawła II, książka Blask wiary Alena Dallesa, powstała w Stanach Zjednoczonych. Książka o duszpasterstwie, o posłudze duszpasterskiej Jana Pawła, Pasterz, La Comte, powstała we Francji. Polska, która szczyci się szczególnym przywiązaniem do naszego papieża, wciąż jeszcze nie zrealizowała swoich powinności wobec jego osoby i wobec tego dziedzictwa, które nam zostawił. W Polsce po śmierci Jana Pawła II powstały na wszystkich większych uniwersytetach studia feministyczne, studia genderowe. Brakuje nam usystematyzowanych akademickich, uniwersyteckich studiów nad myślą Jana Pawła II. To są wciąż pewne pytania do naszego narodowego, społecznego, przede wszystkim katolickiego rachunku sumienia. Mówię katolickiego w tym znaczeniu, że to są pytania, które dotyczą nas, katolików, czynnie zaangażowanych w życie Kościoła i na które musimy sobie starać odpowiedzieć. Ojciec dyrektor zaproponował przed kilku laty powstanie Bractwa Świętego Jana Pawła II, które ma właśnie na celu podjąć próbę refleksji nad tym dziedzictwem i tym miejscem zapłodnienia się myślą Jana Pawła II jest właśnie nasza szkoła, usytuowana tutaj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Ale oczywiście to jest taki moment zapłodnienia inspiracji, po którym celem naszym jest to, abyśmy wracali w nasze środowiska i próbowali na miarę naszych możliwości te impulsy czy te inspiracje, które stąd, daj Boże, zaczerpniemy, realizować później w naszym życiu. Ojciec dyrektor także zainicjował, jak Państwo wiedzą, Instytut Pamięć i Tożsamość. I to właśnie nazwa tego instytutu, która jest nazwą zaczerpniętą bezpośrednio z ostatniej książki, którą napisał Jan Paweł II przed swoją śmiercią, książki, która jest zapisem rozmów przeprowadzonych w Castel Gandolfo z papieżem. Tytuł tej książki poniekąd testamentalnej to właśnie Pamięć i Tożsamość. To właśnie tytuł tej książki stał się rok temu taką inspiracją do 5-letniego cyklu spotkań w naszej szkole. Rozpoczęliśmy w ubiegłym roku od pierwszego rozdziału zatytułowanego Miara wyznaczona złu. W tym roku spotykamy się wokół drugiego rozdziału zatytułowanego Wolność i odpowiedzialność. Rozdziału, który przynosi proste skojarzenia. Z jednej strony przeżywamy w tym roku stulecie niepodległości. Dokładniej mówiąc, stulecie odzyskania niepodległości. Rok temu przeżywaliśmy, dwa lata temu, przepraszam, przeżywaliśmy właściwie 1050-lecie naszej niepodległości, to znaczy 1050-lecie chrztu, które utworzyło z nas naród, utworzyło naszą polskość, utworzyło naszą niepodległość. W tym roku świętujemy stulecie odzyskania niepodległości. Jednocześnie spoglądając na to, co dzieje się w chwili obecnej w Polsce, te ostatnie lata, zarówno te, które były próbą zniewolenia naszego narodu, jak i te, które są dzisiaj dramatyczną próbą, powiedziałbym, odzyskiwania niepodległości, możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z bardzo szczególnym kontekstem, który kiedyś ksiądz Tischner nazwał nieszczęsnym darem wolności. A więc są pewne skojarzenia, jest pewien kontekst, a my w tym kontekście chcemy odczytywać Jana Pawła II. I chcę Państwu zaproponować w czasie tych naszych spotkań no właśnie prostą lekturę papieskiego tekstu z próbą komentarza. Komentarza, który nie wiem, czy nie zniekształci, nie zaciemni papieskich słów, ale chciałbym, żeby był takim momentem zatrzymania się przy tych słowach, wydobycia słów szczególnie mi bliskich, szczególnie ważnych w moim odczuciu, czym chcę się z Państwem po prostu podzielić. Każda struktura każdego rozdziału w tej książce opiera się na pytaniu postawionym Janowi Pawłowi II i później długiej papieskiej odpowiedzi na to pytanie. Pytanie, które rozpoczyna ten rozdział, brzmi: po upadku systemów totalitarnych, w których zniewolenie ludzi doszło do zenitu, otworzyła się dla uciśnionych obywateli perspektywa wolności, perspektywa stanowienia o sobie. W tej kwestii wyrażono już wiele opinii. Ostatecznie pytanie można sformułować tak: jak wykorzystać tę możliwość wolnej decyzji, aby w przyszłości można było uniknąć zła związanego z tymi systemami, z tymi ideologiami? Proszę Państwa, to pytanie samo w sobie jest dość ciekawe, bo ono wyrasta z tematu problemu wolności w świecie współczesnym. Oczywiście nie mamy ani czasu, ani potrzeby, żeby śledzić jakieś wiekowe dzieje wolności, ale warto zatrzymać się nad tymi kilkudziesięciu laty, które to zresztą lata większość z nas tutaj obecnych ogarnia swoimi biografiami, ogarnia swoim życiorysem. Zauważmy, że lata po II wojnie światowej przyniosły dodatkowe motywy zapotrzebowania na wolność. To były lata, jak wiemy oczywiście, dwóch systemów totalitarnych, które doprowadziły do radykalnego zniewolenia poszczególnych państw, społeczeństw, narodów, doprowadziły do zagłady wielu milionów ludzi. A jednocześnie to były lata, w których zaczęto w nowej przestrzeni wolnego świata rozwijać wolną myśl i wolną działalność. Wolną myśl, a więc zaczęła rozwijać się nauka, zaczęły rozwijać się nowe technologie, pojawiły się też nowe trendy w zakresie gospodarki, ekonomii. I człowiek właśnie w tym nowym świecie, niejako w tej sytuacji doświadczenia granicznego, które przekroczył, doświadczenia Auschwitz, doświadczenia Kołymy, człowiek zaczął fascynować się osiągnięciami nowej rzeczywistości. Zaczęto, raz jeszcze to podkreślam, wykorzystywać zdobycze medycyny, technologii, biologii, genetyki. Zaczęto wykorzystywać zdobycze fizyki, fizyki jądrowej. Zaczęto zdobywać cały szereg możliwości, które zdały się sugerować, że od tej pory człowiek jest już skończenie wolny, że właściwie został wyzwolony z różnych determinizmów. To, co do tej pory było jakimś ograniczeniem człowieka w jego życiu, wydawało się być już teraz pokonywalne. I w tym momencie, to właśnie w okresie powojennym w sposób szczególny, nasiliła się świadomość, która z jednej strony wyrażała świadomość zupełnego wyzwolenia i odrzucenia tego wszystkiego, co nas ogranicza, ale z tym związała się pokusa odrzucenia samej podstawowej zależności człowieka, zależności od Boga. Może najkrócej i najprościej byłoby to powiedzieć na przykładzie Jean-Paul Sartre'a, tego francuskiego filozofa egzystencjalisty, który stwierdził z wielką mocą: człowiek to wolność, człowiek to wolność. I stwierdził nie, że człowiek ma wolność, ale że człowiek jest wolnością. Człowiek jest wolnością. Ale skoro człowiek jest wolnością i to wolnością nieograniczoną, to trzeba powiedzieć tak, no napotykamy na dwa ograniczenia tej wolności. Jedną jest Bóg, od którego zależy moje życie, a drugim jest drugi człowiek. I Sartre idzie bardzo konsekwentnie. Stwierdza, człowiek jest wolnością, ale w takiej sytuacji Boga nie ma. Dieu non existe. Bóg nie istnieje. Po prostu Bóg zostaje przekreślony w kulturze europejskiej, całkowicie wyeliminowany. A co z drugim człowiekiem? No drugi człowiek to piekło. Drugi człowiek to krańcowe nieszczęście, które, no z którym właśnie muszę jakoś żyć. I dlatego moje życie w perspektywie tego drugiego człowieka staje się cierpieniem bezużytecznym, cierpieniem tragicznym. Myśl filozoficzna Sartra jest myślą naznaczoną tragizmem. Ale zauważmy tę bardzo silną konsekwencję. Skoro stwierdzam, że człowiek jest wolnością i to wolnością absolutną, to rodzi się pokusa, żeby stwierdzić, Bóg nie istnieje, Boga nie ma. I to jest to tło wolności, które pojawia się właśnie po II wojnie światowej. Tendencje samowyzwoleńcze w zakresie technicznym, technologicznym, one z jednej strony dawały nowe nadzieje, ale budziły też niepokoje i lęki. Zaczął się pojawiać niepokój przed manipulacją z pomocą nowych, naukowych, technicznych możliwości. Coś, czego do tej pory nie było, to zaczęło się właśnie jawić w wieku XX, w drugiej połowie XX wieku. Nagle zaczęliśmy sobie uzmysławiać, że jesteśmy z jednej strony twórcami nowych wytworów naszego geniuszu intelektualnego, technicznego, a z drugiej strony stajemy się od tego wszystkiego bardzo zależni. Jan Paweł II był tego bardzo głęboko świadomy. W 15 numerze swojej pierwszej programowej encykliki napisał takie znamienne słowa. Człowiek dzisiejszy zdaje się być stale zagrożony przez to, co jest jego własnym wytworem, co jest wynikiem pracy jego rąk, a zarazem i bardziej jeszcze pracy jego umysłu, dążeń jego woli. Owoce tej wielorakiej działalności człowieka zostają odebrane temu, kto je wytworzył i skierowują się przeciw człowiekowi. Proszę Państwa, zauważmy, technika jądrowa, oczywiście wspaniały pomysł na wielką pomoc dla człowieka, w pewnym momencie obraca się radykalnie przeciw człowiekowi. Odkrycia związane z genetyką, które miały służyć pomocą w leczeniu, stały się narzędziem bezprzykładnej manipulacji. Nawet taki przykład związany z, wydawałoby się, rzeczą absolutnie dobrą, jaką były postępy w zakresie diagnostyki prenatalnej. Diagnostyka prenatalna, która pozwoliła i pozwala oczywiście obserwować rozwój życia płodowego, stwierdzać na bardzo wczesnym etapie, jakie zagrożenia mogą czyhać na człowieka w związku z jego rozwojem, które z tych zagrożeń można wyeliminować, jaką terapię można podjąć jeszcze w okresie życia płodowego. To jest możliwe, ale co się okazało? Okazało się, że diagnostyka prenatalna stała się bardzo prostym narzędziem służącym do tego, żeby eliminować ludzkie życie. Na podstawie tej diagnostyki zaczęto orzekać, oceniać, że po prostu człowiek jest nieprzydatny do życia, że będzie płodem upośledzonym, będzie niekończącym się cierpieniem, będzie bezużyteczny. Dlatego to narzędzie, które miało służyć radykalną pomocą, stało się narzędziem zagłady. O tym wszystkim pisał Jan Paweł II właśnie w 79 roku w swojej pierwszej programowej encyklice. Pisał, raz jeszcze podkreślam, owoce tej wielorakiej działalności człowieka zostają odebrane temu, kto je wytworzył. I skierowują się przeciw człowiekowi, zostają przeciw niemu skierowane lub mogą zostać skierowane przeciw niemu. Na tym zdaje się polegać główny rozdział dramatu współczesnej ludzkiej egzystencji. Człowiek coraz bardziej bytuje w lęku, żyje w lęku, że jego wytwory mogą zostać obrócone w sposób radykalny przeciwko człowiekowi. No i można powiedzieć tak, no więc w jakim świecie się znaleźliśmy po tej II wojnie światowej? W świecie, w którym zyskaliśmy moc panowania nad rzeczywistością tego świata, czy w świecie lęku? No jest właśnie wielka ambiwalencja tego świata, wielka złożoność. Z jednej strony jest nas nadzieja, że możemy tak wiele, a z drugiej strony jest po prostu niespotykany do tej pory lęk przed zagrożeniami tego świata. To jest jedna płaszczyzna tego pytania, na którą warto i trzeba zwrócić uwagę, ale jest druga płaszczyzna związana z perspektywą historyczno-polityczną. Kiedy słyszymy, kiedy wybrzmiewa pytanie skierowane do papieża o wolność, to możemy sobie powiedzieć tak. O jaką wolność tu chodzi? Czy tę, która była pytaniem na zachodzie, czy tę, która była pytaniem na wschodzie? My wiemy, o jaką wolność, za jaką wolnością myśmy tęsknili. Tęskniliśmy za prostą wolnością słowa, za prostą wolnością przemieszczania się, za prostą wolnością wyznawania Boga bez ograniczeń, bez strachu o utratę pracy. Za taką wolnością tęskniliśmy. Tęskniliśmy za wolnością zrzeszania się w związki zawodowe. Tęskniliśmy za wolnością pewnego pluralizmu mediów, w których będzie można wyrażać swoje opinie. Zachód miał inne pojęcie wolności. Zachód miał inne doświadczenia wolności. I właśnie kiedy Jan Paweł II staje wobec tego, wydawałoby się, prostego pytania, postawionego tutaj na początku przez Krzysztofa Michalskiego, jak wykorzystać tę możliwość wolnej decyzji, aby w przyszłości można było uniknąć zła związanego z systemami totalitarnymi, z ideologiami totalitarnymi, to zauważmy, że to proste pytanie pojawia się w bardzo złożonym kontekście. Oddajmy teraz głos Janowi Pawłowi. Niech, że tak powiem, Ojciec Święty poradzi sobie z tym pytaniem. Ojciec Święty odpowiada. Jeżeli po upadku systemów totalitarnych społeczeństwa poczuły się wolne, to prawie równocześnie zrodził się inny podstawowy problem. Problem użycia wolności. Jan Paweł II zwraca uwagę na istotę, na sens rozumienia wolności. Nie definiuje wolności w sposób teoretyczny, taki akademicki, tylko zastanawia się nad wymiarem egzystencjalnym. Co znaczy być człowiekiem wolnym? Jeżeli jestem wolny, to znaczy, że mogę używać własnej wolności dobrze albo źle. Jeżeli używam jej dobrze, staję się człowiekiem dobrym. Jeżeli używam tej wolności źle, staje się człowiekiem złym. Zauważmy, proszę Państwa, że pozornie bardzo prosta sprawa, ale przecież w tym prostym opisie zauważmy, że wolność nie jest celem samym w sobie. Ona jest środkiem prowadzącym do celu, środkiem prowadzącym do tego, żeby człowiek był dobrym człowiekiem. To nie jest tak, że celem życia ludzkiego jest wolność. Celem życia ludzkiego jest bycie dobrym. Oczywiście w perspektywie chrześcijańskiej powiemy, celem życia ludzkiego jest zjednoczenie z Bogiem, ale do tego zjednoczenia z Bogiem dochodzimy poprzez dobroć naszego życia. A wolność, bardzo cenna, wręcz bezcenna, ale jest tylko środkiem prowadzącym do tego celu. I to jest niezwykle ważne. Natomiast, zwraca uwagę Jan Paweł II, niebezpieczeństwo obecnej sytuacji polega na tym, że w użyciu wolności usiłuje się ją abstrahować od wymiaru etycznego, to znaczy od wymiaru dobra i zła. Proszę Państwa, spójrzmy na nasze dyskusje, które toczą się w przestrzeni publicznej, w przestrzeni rodzinnej, prywatnej, takiej jak najbardziej popularnej. To są dyskusje, które no właśnie skupiają się na tym, powiedzmy, ile mamy wolności, czy jesteśmy państwem wolnym, czy wolność w Polsce jest zagrożona? Nikt się nie zastanawia nad tym, czy niewielu zastanawia się nad tym, do czego, powiedzmy, ta wolność ma prowadzić. Czy jeżeli, no powiedzmy, no nie wiem, przyznamy tutaj jakieś nowe prawa wolnościowe, no właśnie na przykład prawo, no chociażby to, o co dzisiaj ubiega się krzykliwie pewna część społeczeństwa. O prawo do mordowania ludzi niewinnych, o prawo do zabójstwa nienarodzonych. Prawda? Czy powiedzmy, taka wolność czemukolwiek służy? No na pewno nie służy zwiększeniu populacji, na pewno nie służy przyrostowi naturalnemu. Na pewno nie służy także samym sprawcom takich czynów, bo te czyny będą zawsze złe, niezależnie od tego, jak głęboko będzie szła propaganda, jak głęboko będą krzyczały różne media liberalne, lewicowe, jak głęboko będą wypowiadały się różne środowiska zachodnie, człowiek, który dokonuje zła, jest złym człowiekiem. W mniejszym lub większym stopniu, ale złym. To jest destrukcja człowieczeństwa, to nie jest budowanie człowieczeństwa. Ale zauważmy, że dzisiaj wolność staje się celem samym w sobie. Ona zostaje oderwana od tego wymiaru etycznego. Specyficzne pojmowanie wolności, które szeroko rozpowszechnia się dziś w opinii publicznej, odsuwa uwagę człowieka od odpowiedzialności etycznej. To, na czym dziś koncentruje się uwaga, to sama wolność. Mówi się, ważne jest, ażeby być wolnym i wykorzystywać tę wolność w sposób niczym nieskrępowany. Wyłącznie według własnych osądów, które w rzeczywistości są tylko zachciankami. No właśnie, to jest też ciekawe zauważenie, że ta wolność ma być wykorzystywana w sposób niczym nieskrępowany. Wyłącznie według własnych osądów, które są zachciankami. Tylko, że te zachcianki współczesna narracja ujmuje w postaci słowa, magicznego słowa prawo człowieka. I słyszymy coś takiego. No właśnie. Przyznajmy prawo do zabijania nienarodzonych. To jest, ośmielę się powiedzieć, zbrodnicza zachcianka człowieka. Ale ona zostaje ujęta w kategoriach prawa reprodukcyjnego albo po prostu prawa kobiety. Ktoś powie tak, przyznajmy osobom homoseksualnym możliwość adopcji dziecka. To jest absolutnie zachcianka. To jest absolutna zachcianka, której nie sposób określić inaczej. Mówię zachcianka choćby z tego prostego względu, że żadna para gejów ani lesbijek nie jest w stanie zapewnić pełnej, tak powiem elegancko, binarnej uczuciowości kobiety i mężczyzny, ojca i matki w stosunku do tego dziecka. Tak czy inaczej to będzie okaleczenie uczuciowe, emocjonalne tego dziecka. Ono być może zaspokoi emocje, oczekiwania owej pary, osób homoseksualnych, ale na pewno nie zaspokoi oczekiwań emocjonalnych, rozwojowych, osobowościowych tego dziecka. Nawiasem mówiąc, robię tutaj taki jakby przypis do tego wykładu, ale chcę zwrócić uwagę, że kilka lat temu ukazał się w Stanach Zjednoczonych bardzo ciekawy raport Marka Regnerusa, profesora psychologii na Uniwersytecie Austin w Teksasie. To znaczy miał się ukazać raport dotyczący, jak rozwijają się dzieci wychowywane w związkach homoseksualnych. Mark Regnerus prowadził przez kilkanaście lat badania, głównie wśród związków lesbijskich w Stanach Zjednoczonych, bo głównie te związki występują o adopcję dzieci. Badania wyszły w sposób miażdżąco krytyczny dla tych osób. I mimo, że Mark Regnerus miał grant przyznany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, odmówiono mu realizacji tej pracy. Praca nie mogła ukazać się w Stanach Zjednoczonych, przecież które są krajem absolutnie wolnym. Na szczęście Mark Regnerus był człowiekiem, no krótko mówiąc, mądrym, albo chciałoby się powiedzieć kolokwialnie cwanym, i przekazał kopię tego raportu swoim przyjaciołom, którzy nie byli związani żadnymi umowami z Amerykańskim Towarzystwem Psychologicznym, i raport ukazał się w niektórych krajach i w niektórych językach. Między innymi ukazał się także w Polsce. Można go znaleźć na stronach internetowych. Ukazał się oczywiście także w wersji papierowej. W każdym bądź razie zwracam uwagę na to, że to jest raport, który dowodzi okaleczania tych dzieci w takich związkach. Ale znowu zwracam uwagę na ten mechanizm. Pojawia się wolnościowe żądanie, roszczenie, zachcianka. My chcemy mieć dziecko. I to się wtedy określa, że to jest prawo tych osób do adoptowania. Zauważmy, ten sam schemat. Pojawia się wolnościowe roszczenie. My chcemy mieć dziecko. Można na przykład odnieść to roszczenie do sytuacji in vitro. Pomijam tutaj znowu całą złożoność tego problemu, który można by było tutaj analizować od różnych stron, ale chcę tylko zwrócić uwagę na ten schemat, bo nam się należy dziecko, bo my mamy prawo do posiadania dziecka. To nie jest prawo, to jest roszczenie, to jest pewnego rodzaju zachcianka. Ja czasem mówię, wiem, że to jest bardzo mocne spłycenie i taka mocna ironia, ale mówię sobie, proszę Państwa, tak, no powiedzmy, że jako człowiek, który czasem bawi się w śmigusa dyngusa, więc polewam raz do roku kogoś wodą, jeżeli mi się uda. No ostatnio powiem szczerze, nie polewam, Ale bywał taki czas, że polewałem namiętnie, kogo się dało wodą, sam też bywałem polewany. I proszę Państwa, no ponieważ polewam wodą, ja występuję nagle w pewnym momencie z roszczeniami dotyczącymi na przykład tych ubezpieczeń czy tych przywilejów, które przysługują strażakom. No bo przecież ja polewam wodą. No każdy powie, no to jest przecież nonsens. To jest jakieś głupia zachcianka. Tylko zauważmy, że podobne, przepraszam za określenie, głupie zachcianki pojawiają się w innych przestrzeniach życia i one zyskują miano praw człowieka. Ale właśnie dlaczego? Dlatego, że wolność zostaje oderwana od horyzontu etycznego. Wolność zostaje pozbawiona swojego, można powiedzieć, sensu. Jan Paweł II przypomina bardzo prosto, co to znaczy być wolnym. Być wolnym to wykorzystywać, Jan Paweł II przypomina, że być wolnym to znaczy mogę używać własnej wolności dobrze lub źle. Natomiast współcześnie, kiedy usłyszymy pytanie, co to znaczy być wolnym, no to usłyszymy taką wersję. Być wolnym to wykorzystywać wolność w sposób niczym nieskrępowany, wyłącznie według własnych osądów. No można to powiedzieć krócej i prościej. Rób ta, co chce ta. To jest przecież właśnie dokładnie ten schemat. Wykorzystywać wolność w sposób niczym nieskrępowany, wyłącznie według własnych osądów. Rób to, co chcesz. Rób to, co chcesz. Powiedziane jeszcze na dodatek w formie takiej, powiedziałbym, dość specyficznej. Proszę Państwa, żyjemy w świecie wielkich zawirowań wokół wolności. Pisał o tym kiedyś kardynał Ratzinger jeszcze przed swoim wyborem na urząd Piotrowy. Pisał o tym, że jednym z podstawowych błędów współczesnego rozumienia wolności jest anarchia. I pokazywał to na takim prostym przykładzie. Czego oczekuje dzisiejszy przeciętny człowiek, kiedy upomina się o wolność i wyzwolenie? Mniej więcej tego, co Marx ukazał, nie kardynał Marx, tylko Karol Marx, ukazał jako wizję pełnej wolności. Rano polować, po południu łowić ryby, po jedzeniu krytykować, ile mi się tylko podoba. No to taka bardzo sympatyczna wizja wolności według Marksa. Ale dalej kardynał Ratzinger zwraca uwagę, że za tym pozornie naiwnym, czy pozornie takim, powiedziałbym, no neutralnym sposobem rozumienia wolności kryje się jednak pewna zagwóstka. Przez słowo wolność rozumie się dziś ogólnie możność czynienia wszystkiego, co się chce i czynienia tylko tego, do czego się samemu ma chęć. Tak rozumiana wolność jest równoznaczna z samowolą. To się dzieje, no można powiedzieć, w mentalności pojedynczego człowieka. Ale dalej kardynał Ratzinger zwraca uwagę na to, że ta mentalność, ten mechanizm przekształca się na mechanizm społeczny. Możemy powiedzieć, że miernikiem, który mierzy się dziś ogólnie ideologię wyzwoleńcze, jest anarchia. W myśl tego ujęcia wolność byłaby całkowicie wtedy, gdyby w ogóle nie było żadnej władzy, żadnej więzi z innymi, lecz jedynie nieograniczona dowolność każdej jednostki. Wyzwolenie polega na odrzuceniu więzi. I to jest, proszę Państwa, niezwykle ważna myśl dla zrozumienia też naszej współczesności. Wolność polega na odrzuceniu więzi. A co daje nam więź? No więź daje nam najpierw w strukturze życia społecznego małżeństwo. I dlatego zauważmy, że głównym atakiem wielu nurtów współczesnej kultury jest właśnie małżeństwo. No bo małżeństwo kobiety i mężczyzny, czyli jedyne małżeństwo, no to jest pewien stereotyp, to jest sytuacja opresyjna, to jest przecież wiadomo źródło największej przemocy. Pisał już o tym Fryderyk Engels w XIX wieku, mówiąc, że archetypem wszelkiego wyzysku jest ucisk kobiety przez mężczyznę w monogamicznym, heteroseksualnym małżeństwie. To są dosłownie słowa Engelsa. I dzisiaj to wraca przecież. Dzisiaj to wraca w sposób bardzo ewidentny i wiemy, że właśnie trzeba odrzucić tę więź, właśnie więź małżeńską. Dalej, taką instytucją, która nas więzi, jest oczywiście Kościół. Kościół, który wciąż ma odwagę stawiać pewne normy, pewne zasady, pewne wskazania, mówić to wolno, tego nie wolno. Dlatego uderzenia w Kościół. Oczywiście trudno jest polemizować z nauką Kościoła. Trudno jest powiedzieć, że coś złego kryje się w tym, że nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, żyj sprawiedliwie, działaj miłosiernie, bądź uczciwy. No, trudno jest to podważyć, ale można podważyć, skompromitować autorytet Kościoła i powiedzieć, no tak, no niby te zasady są słuszne, ale ci, którzy głoszą, to przecież to są ludzie dotknięci różnymi właśnie, to są ludzie nieczystych rąk, to są ludzie, którzy są ludźmi właśnie brudnych rąk, brudnych myśli, a zatem w takim razie, czy można im wierzyć? Proszę Państwa, ja tutaj tylko wywołuję temat, ale skojarzmy sobie to z tym, co się wydarzyło w ostatnich dniach i tygodniach w Irlandii. Oczywiście nie przeczę, że w kościele w Irlandii, tak jak i w czasach samego Chrystusa Pana, dokonywało się zło. Tak sobie wczoraj myślałem, bo ktoś pytał mnie właśnie o sytuację kościoła w Irlandii, sobie pomyślałem, no Boże Święty, pierwotny, najbardziej pierwotny kościół, 12 apostołów. Jeden zdradza, drugi się zapiera. 9 w tej sytuacji, pozostałych ucieka spod krzyża. A ten jeden, który był pod krzyżem, w sytuacji, w której Piotr się zaparł, nie zareagował. Tak naprawdę żaden z nich nie był bez winy. Mimo to Chrystus im zawierzył. Chrystus na nich zbudował kościół. Powtarzam, nie twierdzę, że w kościele w Irlandii nie dochodziło do sytuacji grzesznych, złych. Ale zrobiono bardzo wiele, żeby ten autorytet Kościoła podważyć do tego stopnia, żeby nie miał on żadnej mocy sprawczej w wyrażeniu swojej opinii w kwestii tak fundamentalnej, jaką jest prawo do życia. I dlatego podważenie autorytetu Kościoła w Irlandii skutkuje liberalizacją prawa aborcyjnego, czyli po prostu przyzwoleniem na zabijanie niewinnych, na zabijanie nienarodzonych. To jest pewna strategia, ale ona się wiąże właśnie, wkomponowuje się w tę zasadę zniszczmy więzi, które nas ograniczają, bo to krępuje naszą wolność. Oczywiście taką więź może wytwarzać też szkoła, dobra szkoła, może wytwarzać dobry uniwersytet. Dlatego niszczmy te instytucje, dlatego podważajmy ich autorytety, dlatego zamiast troski o merytoryczność przekazu, bawmy się w punktację, bawmy się w różne formalne strony, bawmy się w historie, które skupiają naszą uwagę na administrowaniu nauką, a nie na samym uczeniu się czy nauczaniu innych. To jest podważanie autorytetu szkoły, to jest niszczenie też tych więzi. Ostatecznie Bóg musi jawić się jako przeciwieństwo wolności. Dlatego, no właśnie, najprościej powiedzieć, Bóg nie istnieje. Dlaczego błędne ujęcie wolności? No właśnie dlatego, że wolność redukuje się tylko do jednego wymiaru. Pojęcie wolności jest dzisiaj odczytywane na ogół w sensie wyłącznie negatywnym i to jest jeden z głównych elementów naszej współczesności. My patrzymy na wolność jako na wolność wyzwolenia od czegoś, wolność negatywną, czyli wolność od czegoś, co mnie ogranicza. Człowiek niewolny to jest ktoś, kto jest pozbawiony wolności i znajduje się pod przymusem. I teraz wyzwólmy tego człowieka właśnie spod tego przymusu. Wyzwólmy go od czegoś, co go ogranicza. I na tym koncentruje się większość wysiłków. Wolność zewnętrzna jest więc traktowana czy rozumiana dzisiaj jako wolność negatywna, wolność od tego, co jest traktowane jako przymus. W filozofii wyróżnia się kilka takich ujęć, rozumień, sposobów rozumienia tej wolności negatywnej. Po pierwsze, to może być na przykład wolność fanatyczna, a więc taka czysta wolność od. Program takiej wolności fanatycznej, a więc zupełnego wyzwolenia się od wszystkiego, zakłada totalną negację, prowadzi ostatecznie do samounicestwienia. Kiedy sobie tak próbowałem jakoś to zilustrować, przypomniałem sobie no taką scenę, może nie najlepszą ilustrację, ale chciałbym tutaj to jakoś jednak nieudolnie zilustrować, taką właśnie wolność fanatyczną, wolność całkowitego niszczenia, mianowicie taką bezużyteczną wolność. Kiedyś przed paru laty miałem przyjemność być krótko w zamku w Krasiczynie. na Podkarpaciu, przepięknie odrestaurowanym, i tam wysłuchałem takiej historii, która wiązała się z procesem właśnie tak zwanego wyzwolenia. Wszyscy wiemy doskonale, czym było wyzwolenie w roku 1945. No, tam w Krasiczynie wyraziło się w tym, że kiedy krasnoarmiejcy weszli do tego zamku Sapiehów, to po pierwsze opowiadano mi, że na przykład wywleczono wszystkie książki z biblioteki, inkunabuły, rękopisy, manuskrypty, starodruki. Mówi się, szacuje się, że wartość jednej książki była mniej więcej równowarta niejednokrotnie z wartością całej wsi. To były po prostu bezcenne zbiory. Co robiono z tymi książkami? Nie zrabowano ich, w sensie, że nie wywieziono ich do Rosji, bo nikt nie zdawał sobie nawet sprawy z tego, że one mogą stanowić taką wartość, ale były świetnym materiałem opałowym. Po prostu rozpalano z nich ogniska. Po co? No, żeby się ogrzać. Czy nie było czymś innym się ogrzać? Jakieś możliwości na pewno były. Przecież ten pałac był do momentu wyzwolenia funkcjonującym domem mieszkalnym, w którym ludzie mieszkali, grzali się. Ale trzeba było to wszystko zdewastować, trzeba było to wszystko zniszczyć. Wyciągano srebrne trumny z grobowców Sapiehu, wyrzucano zwłoki i w tych trumnach się kąpano, bo nie wiedziano po prostu też, co z nimi zrobić. To jest taki przykład wolności, którą później realizowali czerwoni Kmerzy w Kambodży, którą realizowali niejednokrotnie właśnie bolszewicy w różnych swoich odmianach rewolucji wyzwoleńczych. Wolność, która prowadzi do całkowitego unicestwienia, do całkowitego zniszczenia. Do dzisiaj właśnie w kaplicy zamku w Krasiczynie znajdują się charakterystyczne rzeźby aniołów z odstrzelonymi elementami, głów, skrzydeł, prawda? Rozstrzeliwano te anioły. Rozstrzeliwano, bo trzeba było to wszystko zniszczyć. Oczywiście, można było prościej wysadzić ten zamek. Na szczęście nikt na to nie wpadł, ale po prostu można było niszczyć poszczególne elementy. Proszę Państwa, podobną sytuację, do tego wrócę jeszcze dzisiaj na popołudniowym spotkaniu, które będzie w trudnej porze, bo popołudniowe spotkania są w trudnej porze, ale zachęcam do tego spotkania, bo ono chciałbym, żeby było szczególnie pasjonujące. Ono będzie dotyczyło rewolucji roku 68. Nie tej rewolucji w naszym rozumieniu warszawsko-polskim, rewolucji marcowej, prawda, wydarzeń marcowych. Ja będę chciał powiedzieć o rewolucji na Zachodzie, o tej rewolucji, która była rewolucją seksualną, która wyrażała się właśnie między innymi w tym haśle francuskim, które nie wiem, czy dobrze przeczytam, il est interdit d'interdire, czyli zabrania się zabraniać. Bardzo charakterystyczne, kluczowe hasło rewolucji francuskiej. Zabrania się zabraniać. Proste, takie zabawne hasło, tak jak nasze rób ta, co chce ta, ale jedno i drugie ma ogromne konsekwencje niszczące. Inny sposób rozumienia wolności, tej negatywnej, to jest wolność stoicka, która zakłada dystans wobec rzeczywistości. Pozornie, oczywiście ona nie ma nic wspólnego, niepozornie, tylko rzeczywiście ona nie ma nic wspólnego z destrukcją. Ona jest zdystansowaniem się, jest pewną ucieczką od świata przez myśl. Po prostu zamykam się niejako w sobie, prawda? Wchodzę w pewną skorupę odizolowania od rzeczywistości. Ale proszę Państwa, to jest pewna samorezygnacja. To jest przecież skazanie się na pewną bierność. Rodzi się pytanie, czy na takiej wolności powinno nam zależeć. Jest z kolei też wolność sceptyczna, która stanowi pewne odwrócenie tego kierunku wolności stoickiej. O ile stoicy przechodzą od myślenia negatywnego do obojętności, to sceptycy idą drogą od obojętności do wątpienia. To jest taka wolność melancholii. Ja mogę mieć świadomość tego, że jest jakaś prawda. Może chciałoby się tę prawdę pozyskać. Ale mówiąc znowu tak językiem mrożka, ale to się nie uda. To się na pewno nie uda. To się nie może udać. Pozostajmy na tym etapie, na jakim jesteśmy. Jesteśmy przecież wolni, zadowalamy się, powiedzmy, znowu przepraszam za akcent współczesno-polityczny, ale zadowólmy się tą ciepłą wodą z kranu. Czy mamy mieć jakieś prawo do większych aspiracji jako Polacy, jako Polska? Przecież to się nam nie uda. Jesteśmy państwem tak wielorako doświadczonym, jesteśmy narodem zupełnie przeciętnym, wokół nas są tak potężne narody. To się nam nie uda. Pozostajmy ciesząc się tym, co po prostu mamy. I wreszcie wolność jako samowola. To jeden z najczęstszych sposobów rozumienia wolności. To jest taka wolność, w której czyni się to, co się chce, ale także czyni się to kosztem innych. O tej wolności właściwie już mówiłem. Ale proszę Państwa, zauważmy charakterystyczne hasła czarnych protestów, które były w ostatnich miesiącach i które znów się pojawiają. Pojawiają się nawet dzisiaj w Warszawie budynek plebanii. Został plebanii archikatedry warszawskiej i domu parafialnego. Został wysmarowany napisem: oto krew moja, oto ciało moje, wara wam od ludzkich, od kobiecych macic, czy coś takiego, prawda? I dalsze jakieś tam teksty. To jest dokładnie to, co słyszeliśmy już w tych narracjach w minionych miesiącach. Moja wagina, nie twoja broszka, nie chcę katoszariatu, aborcja dla rządu, klesze łapy precz od kobiet i ziemi, aborcja prawem kobiety, macice wyklęte. Bardzo bogata gama słowotwórcza. Można powiedzieć, powiedziałbym tak, biegunka słowna przy obstrukcji myślenia, przy totalnej obstrukcji myślenia. Ale obstrukcji, która jest naznaczona właśnie takim, a nie innym rozumieniem wolności jako samowoli, w której, powtarzam, czyni się to, co się chce, ale czyni się to kosztem innych, bo w tym wypadku czyni się to kosztem życia, życia drugiego człowieka. Można to czynić oczywiście także kosztem na przykład decyzji tak zwanego partnera, albo mówiąc bardziej po ludzku, ojca tego dziecka. Można to czynić kosztem na przykład woli rodziny, woli jakiegoś środowiska, prawda? Można płynąć tutaj pod prąd, bo ja tak chcę i mogę to zrobić, choćby kosztem właśnie innych. Proszę Państwa, te wszystkie przykłady kreślone tutaj pobieżnie, a więc ta wolność i sceptyczna, i stoicka, i wolność samowoli, wszystkie przykłady tej wolności negatywnej, one pokazują, że tak rozumiana wolność jest zdecydowanie niewystarczająca, że ona jest nieokreślona, że ona jest po prostu niebezpieczna, że prowadzi do samozagłady. Nie tylko do zagłady drugiego, ale także do samozagłady. I dlatego potrzebna jest wolność pozytywna. Wolność, która jest ukierunkowana do czegoś. To jest wolność do. Wolność, która wskazuje na jakiś horyzont, w której dobrowolne, a więc działające zgodnie z wolnością, ale w stronę dobra. Dobrowolne jest to, nie to, co ja chcę kosztem innych, ale jest to, czego zasada znajduje się w osobie działającej, głęboko, wewnętrznie, w moim sumieniu. To nie jest kwestia czystego mechanizmu, że robię tylko to, co mi się chce, ale robię to, czego zasada znajduje się w osobie działającej. I czym jest wówczas dobrowolny, gdy właśnie to centrum osoby, to sumienie samo siebie do tego czynu skłania. Tak pojęta wolność sprawia, że działanie ludzkie jest nazywane odpowiedzialnym. Oczywiście, proszę Państwa, może być tak, że wolność zewnętrzna i wewnętrzna mogą egzystować ze sobą, mogą być ze sobą. Znaczy ja, to jest, powiedziałbym, model bardzo korzystny, w którym z jednej strony nie muszę martwić się tym, że jestem uwięziony. Przebywam w przestrzeni wolnej, ale to, że przebywam w przestrzeni wolnej, daje mi, traktuję jako pewien środek do realizacji dobra. Więc po prostu, krótko mówiąc, na przykład jestem człowiekiem wolnym w małżeństwie i wykorzystuję swoje małżeństwo do tego, żeby realizować swoją miłość, miłość mojego współmałżonka, żeby realizować po prostu dobro wspólne. Oczywiście mówię to bardzo teoretycznie, ale mogę powiedzieć od strony praktycznej. Jestem wolnym człowiekiem jako ksiądz, to znaczy oczywiście jestem właśnie księdzem, który nie musi działać jako ksiądz podpolny, podziemny. Nie jestem księdzem działającym w przestrzeni systemu totalitarnego. Jestem księdzem, który ma wolność działania, Ale oczywiście ta wolność działania nie może mnie skłaniać do tego, że ja będę teraz aktywizował się w każdym zupełnie dowolnym kierunku. Ta wolność działania ma skłaniać mnie do tego, żebym ja realizował swoje powołanie kapłańskie, żebym realizował tę misję, która została mi przez Kościół powierzona. Zauważmy zatem, proszę Państwa, że oczywiście może być tak i bardzo dobrze jest tak, że istnieje sytuacja przestrzeni wolności, w której żyjemy, jesteśmy i jednocześnie wykorzystujemy tę wolność zewnętrzną do realizowania wolności wewnętrznej. Ale zauważmy, że istnieją też sytuacje, które znamy wszyscy, choćby z historii, a myślę, że często może i z doświadczeń, jeśli nie osobistych, to naszych bliskich w niedalekiej przeszłości, że tej wolności zewnętrznej nie ma. A mimo to człowiek może pozostać wolny. Człowiek mimo to może pozostać wolny dzięki wolności wewnętrznej. I to jest pewien fenomen, który pokazuje, że mówiąc tak najprościej, trochę kolokwialnie, co jest w tej sytuacji ważniejsze? Wolność wewnętrzna, o nią warto zabiegać, o nią warto się troszczyć. To jest ta wolność pozytywna, wolność do czegoś, która uzdalnia nas do realizacji dobra. Ja mogę przebywać, prawda, nawet jeden prosty przykład. Święty Maksymilian Maria Kolbe. Trudno jest wyobrazić sobie sytuację większego ograniczenia wolności jak KL Auschwitz. Trudno jest wyobrazić sobie sytuację większego ograniczenia wolności jak apel karny, na którym stają więźniowie i stają pod presją właśnie wyroków śmierci. I jednocześnie ten człowiek w tej sytuacji, co podkreślał przepięknie Jan Paweł II w Niepokalanowie, o ile dobrze pamiętam w czasie homilii tam wygłoszonej, zwraca uwagę na to, nikt nie zabrał życia świętemu Maksymilianowi. On to życie dał. Nikt mu nie zabrał tego życia. On to życie dał dobrowolnie. W tym wyraziła się jego wolność. Że on właśnie w tej sytuacji radykalnego zniewolenia dał to życie, dał je w sposób absolutnie dobrowolny. Proszę Państwa, wolność pozytywna, a więc ta wolność wewnętrzna, wolność do, ona zawsze wiąże się z dobrem, ona wiąże się też z drugim człowiekiem, wiąże się z Bogiem ostatecznie. Ona staje się możliwością tworzenia wspólnoty. I wolność nie jest sama w sobie miejscem zamieszkania dla człowieka. Nie jest celem samym w sobie, ale jest przejściem w stronę właściwego miejsca zamieszkania. Wolność służy budowaniu wspólnoty, budowaniu dobra wspólnego, budowaniu naszych relacji. Właśnie znowu wrócę do przykładu małżeństwa, które dzisiaj jest tak bardzo atakowane. Przepraszam tutaj za znowu lekką ironię, ale jak słyszę takie pojęcia wolna miłość, która odnoszą się do takich sytuacji, tu bardzo mocno przepraszam, w których powiedzmy facet budzi się po upojnej nocy przespanej z jakąś kobietą i mówi jej na zakończenie tej upojnej nocy o poranku: kochanie, było nam ze sobą znakomicie, tylko zanim się rozstaniemy, przypomnij, jak masz na imię, żebym cię choć przez chwilę pamiętał. To jest, proszę Państwa, ilustracja wolnej miłości przecież. A czy nie jest naprawdę wolną miłością sytuacja małżonków, którzy żyją ze sobą 20-30 lat, obdarzając się wzajemnym zaufaniem, pokonując rozliczne trudności i właśnie oni dzięki swojej wolności odpowiednio realizowanej zbudowali tę wspólnotę życia, która trwa kilkadziesiąt, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Co jest, proszę Państwa, wolną miłością? Czy właśnie używanie drugiego człowieka dla zaspokojenia własnej przyjemności, czy wykorzystanie wolności po to, żeby zbudować wspólne miejsce zamieszkania? I dlatego, kiedy pytamy o wolność, to pytamy, proszę Państwa, ostatecznie o pewien horyzont tej wolności, o jej kryteria. I pierwsza lekcja, którą zostawia nam Jan Paweł II, to ta, że wolność sama w sobie nie jest wartością absolutną, że musimy pytać się o kryteria. I lekcja, do której nas podprowadza, lekcja druga, do której podprowadza nas Jan Paweł II, to wskazanie na to, że w dziejach myśli zachodniej, naszej cywilizacji, utarły się takie trzy kryteria. Jednym jest kryterium dobra godziwego, drugim kryterium użyteczności i trzecim kryterium przyjemności. Oczywiście kryterium dobra godziwego jest jedynie słusznym kryterium wolności. Ale niestety dzisiaj mamy do czynienia z tymi dwoma kryteriami, które dominują. Kryterium użyteczności i kryterium przyjemności. I odniesieniu wolności do tych dwóch kryteriów będą poświęcone dwa nasze następne spotkania. Ja w tej chwili serdecznie dziękuję za cierpliwość. Nie zostawiłem marginesu w tym momencie na pytania, ale dlatego, że dzisiejsze spotkania są nieco, te dwa pierwsze są nieco skrócone. Dziękuję bardzo serdecznie.